Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19, Radio Ain Karim, audycja Szlachetne Zdrowie. Dzisiaj audycję poprowadzę ja, nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Zapowiedź była na Facebooku tematu audycji woda. Ale przyszłam tutaj do studia. Temat się nie zmienia, ale ponieważ chciałam sprawdzić jedną rzecz, której sobie nie zapisałam, otwiera mi się strona Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Przypominam, że z tym szpitalem współpracujemy w ramach kilku programów profilaktycznych, które prowadzimy w przychodni. I Szpital Uniwersytecki w Krakowie przypomina nam lato w pełni. Promienie słoneczne kojarzą się głównie z dobrym nastrojem i wakacjami. Warto pamiętać o zasadach bezpiecznego odpoczynku. Przedstawiamy je w pigułce. Czyli co my tu mamy? Pij dużo wody. O tym będzie dzisiejsza audycja. Stosuj krem ochronny z filtrem UV. Bardzo często jak mówię mężczyznom, proszę kupić krem z filtrem 50, to pytają w ogóle, co to jest. Więc są to kremy, które zawierają specjalne filtry zapobiegające przedostawaniu się szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do naszej skóry i w ten sposób zapobiegają powstawaniu zmian słonecznych. Ograniczaj przebywanie w pełnym słońcu. Mamy tutaj na myśli godziny pomiędzy 11 a 15. Właściwie wiemy w tej chwili już to na pewno, że to opalanie niestety dla skóry nie jest dobre. Dobre jest może dla naszego nastroju w trakcie odpoczynku, ale nasza skóra niestety z naszego opalania się nie cieszy. Unikaj alkoholu, ponieważ odwadnia organizm, o tym będziemy mówili. Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie. Noś nakrycie głowy i lekką przewiewną odzież. Czyli przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. Cóż to jest woda? Woda jest związkiem chemicznym o wzorze H2O. Wszyscy ten wzór bardzo dobrze znamy. Występuje w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym woda określana jest mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia jest to lód. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może odnosić się właściwie do każdego stanu skupienia, ale potocznie mówimy o wodzie, że to jest ta struktura H2O, która ma postać płynną. Każdy człowiek powinien pić 30 ml wody dziennie na kilogram masy ciała. Czyli dla przykładu 60-kilogramowa osoba powinna wypijać tej wody 1800 ml przynajmniej, bo mamy tutaj 60 razy 30 i tu mówimy o warunkach takiej standardowej temperatury około 23 stopni, nie tak jak teraz mamy te temperatury powyżej 30 stopni. Woda jest jednym z podstawowych składników pokarmowych zarówno dla dorosłych i dla dzieci. Jest to idealny rozpuszczalnik i tworzy środowisko dla wszystkich procesów życiowych, jakie w naszym organizmie się przebiegają. Pijmy wodę i dbajmy o to, by wszyscy z naszym otoczeniu byli prawidłowo nawodnieni. Woda wchodzi w skład wszystkich komórek i tkanek. Umożliwia transport wszystkich składników odżywczych, produktów przemiany materii, hormonów. W gorące dni chłodzi nas, wydostając się przez powierzchnię skóry jako pot. Zatem poty w trakcie upału są elementem wychładzania naszego organizmu. Przypominam, że człowiek jest organizmem stałocieplnym, czyli wszystkie mechanizmy, jakie mamy w sobie w stanie zdrowia służą do tego, żeby nasza temperatura naszego ciała mieściła się w tym przedziale pomiędzy tam 36,2, a powiedzmy do 37. Zatem woda jest tutaj, czyli prawidłowe nawodnienie organizmu, szczególnie w trakcie upału, jest podstawowym elementem, który pozwala nam tą homeostazę temperaturową naszego organizmu utrzymać. Jak powiedziałam, woda wchodzi w skład wszystkich komórek. U osób dorosłych to jest mniej więcej około 60% masy ciała, z tego woda wewnątrzkomórkowa to jest około 35%, natomiast ta, która jest poza komórkami tworzącymi wszystkie nasze narządy, to jest 25%. Najwięcej wody znajduje się w płynach ustrojowych. Płyn mózgowo-rdzeniowy i szpik kostny uwodnione są prawie w 99%. Osoczy krwi to jest 85%. Mózg zawiera 75% wody. zgodna z zapotrzebowaniem zawartość wody w organizmie gwarantuje utrzymanie tej stałej temperatury ciała. Woda niezbędna jest do wchłaniania pożywienia, ale powiedzmy też, musimy o tym powiedzieć, że woda jest niezbędna do prawidłowego wchłaniania leków, które przyjmujemy. Elektrolity, które przyjmujemy zarówno w owocach, w żywności i gospodarka kwasowo-zasadowa mogą być regulowane w naszym organizmie tylko i wyłącznie dzięki prawidłowej zawartości wody. Spośród produktów takich stałych, które zawierają najwięcej wody, to są warzywa, to jest nawet 95%, owoce są trochę mniej uwodnione, to jest 87%, ale oczywiście źródłem wody może być także mleko, napoje mleczne, natomiast najwięcej wody przyjmujemy po prostu w postaci napojów, głównie chodzi nam o to, żeby ta woda była dostarczana tak naprawdę z napojów, które nie są słodzone, nie są specjalnie solone, czyli najlepiej tutaj preferujemy do nawodnienia wodę, kawę i herbatę zgodnie z piramidą, zaleceniami w naszej piramidzie żywieniowej. I przypominam, że zarówno kawa i herbata nie mogą być słodzone. Zbadano takie krótkie dwa badania przytoczę tutaj. Jedno badanie z Wielkiej Brytanii, kiedy badano stan uwodnienia czy nawodnienia u dzieci i tutaj się okazało, że otóż niestety w każdej grupie wiekowej występowały deficyty wodne. Dzieci najmłodsze, prawidłowo nawodnione w populacji tej 4 do 8 lat, było tylko 67% dzieci przyjmowało wystarczającą ilość płynów. Dzieci starsze trochę lepiej, bo prawie koło 80%. Podobne badanie przeprowadzono wśród dorosłych i tutaj też nie było zdecydowanie, nie było jakoś lepiej, nawet można powiedzieć, że gorzej. Dorośli, ilość płynów, jaką przyjmują mężczyźni prawidłowo, to jest około 60%. Mężczyzn wypija wystarczającą ilość płynów. U kobiet jest trochę lepiej, bo mniej więcej około 80% kobiet wypija prawidłową ilość wody. Nie mówimy tutaj o temperaturach, jakie teraz mamy, tylko w takich standardowych warunkach klimatycznych. Oczywiście to zapotrzebowanie, cały czas tutaj mówimy, im wyższa temperatura, im nasza aktywność fizyczna jest większa, wykonujemy pracę fizyczną, szczególnie na polu, no to to zapotrzebowanie na wodę jest zdecydowanie większa. Sportowcy, nie amatorzy, wiedzą, że tak naprawdę bez prawidłowego nawodnienia nie ma możliwości, żeby ich mięśnie pracowały dobrze. Także jeśli planujemy my jako amatorzy jakąś aktywność fizyczną w tych upałach, no to wiadomo, jeśli nie jesteśmy w stanie wybrać jakiejś optymalnej pory dnia, czyli wczesnego rana bądź wieczornych godzin, no to to nawodnienie musi się odbywać przy pomocy odpowiednich płynów. Płyn wieloelektrolitowy, czyli te słynne teraz elektrolity, które tak naprawdę to pytanie, czy są w domu elektrolity, pada przy każdej wizycie teraz medycznej. Można zrobić samemu też doskonale. Lubimy do wody dodawać jakieś owoce, troszkę soku, najlepiej domowej roboty, żeby było z ograniczoną ilością cukru. I jeśli ten płyn ma być nawodnieniem po aktywności fizycznej, możemy do tego dołożyć trochę soli, tak dosłownie minimalnie, żeby rzeczywiście to wchłanianie i jakby efektywność działania tego płynu była większa. Jeśli chodzi o kawę, sama kawa działa natriuretycznie, ale tylko i wyłącznie krótko po spożyciu i nie wpływa na wydalanie moczu w ciągu całego dnia. Zatem po prostu jeśli pijemy kawę, nie jest to może taki optymalny napój nawadniający w trakcie upałów, ale tak jak mówię, jest to w zaleceniach zdrowego odżywiania, zarówno kawa, jak i herbata są wymienione i jeśli jesteśmy amatorami kawy, no to po prostu ją pijmy, ale pamiętajmy, że być może tak jak Włosi piją kawę espresso popijając wodą, to być może ten zwyczaj, zwłaszcza w upałach, można by było wprowadzić sobie do zasad swojego odżywiania, czyli że przy tej kawie pijemy wodę. Czy ta woda ma być mineralna, niegazowana, czy gazowana, nie ma to istotnego znaczenia. Woda stołowa, bo często mówicie, że woda, że pije własną przygotowaną wodę. Gotowanie wody ma służyć temu, że wodę pozbawiamy bakterii. Jeśli przechodzi nam przez głowę taka myśl, że muszę wodę, którą stosuję w domu, gotować, to znaczy, że ta woda niekoniecznie będzie dobra do spożycia. Może warto wykonać badanie bakteriologiczne, jeśli korzystacie z jakiegoś wspólnego ujęcia i sprawdzić, czy ta woda mogłaby być spożywana bez gotowania. Tu taka po prostu jakby, czyli gotowanie wody tak naprawdę z punktu widzenia organizmu nie ma sensu. Lepiej jest pić wodę niegotowaną, która jakieś tam różne minerały w sobie zawiera. Oczywiście jest pozbawiona po gotowaniu wapna najczęściej, bo on się wytrąca na naszych garczkach. Natomiast gotowanie tak naprawdę ma na celu zabicie tych bakterii. Czyli proszę sprawdzić wodę przynajmniej raz w roku pod względem bakteriologicznym, czy ona w ogóle nadaje się do spożycia. Pić trzeba regularnie. Nasz organizm nie potrafi magazynować wody na zapas, czyli nie jesteśmy w stanie wypić tej wody, nie wiem, rano, litra czy dwóch litrów i ona nam nie wystarczy do wieczora. My tą wodę po prostu zużyjemy szybko, jeśli mamy sprawne nerki. To ta woda zostanie szybko przefiltrowana i może się okazać, że mimo tego, że wypiliśmy rano 2 litry płynów, to wieczorem będziemy odwodnieni. 3 grupy osób szczególnie narażonych na odwodnienie. To są dzieci, seniorzy i jak zwykle kobiety w ciąży. Najpierw pierwsza grupa wiekowa, czyli dzieci. Ile płynów dziennie potrzebuje organizm dziecka? Mniej więcej ta zasada 30 ml na każdy kilogram masy ciała dotyczy także dzieci. Czyli generalnie 1 do 3 lat to jest tak około litr do litr 25, takie minimalne zapotrzebowanie. Chłopcy w wieku 10-18 lat zwykle ruszają się trochę więcej, więc oni to zapotrzebowanie podstawowe mają nawet na poziomie 2,5 litra. Dziewczęta do 2 litrów. Butelka z wodą do plecaka to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, czyli raczej pilnujemy, żeby dziecko miało butelkę z wodą w plecaku. Preferujemy oczywiście teraz butelki wielorazowego użytku niż napój typu, nie wiem, Fanta, Sprite, Cola, które przypominam 200 ml Fanty czy Sprite'u czy Coca-Coli to jest ponad 10 łyżeczek cukru. Więc nie wiem, czy chcecie po prostu, żeby wasze dzieci spożywały około kilograma cukru dziennie. Przyzwyczajać dzieci do picia wody od samego początku. Woda z cytryną czy z jakimiś fajnymi kwiatkami, teraz mamy jeszcze czarny bez, wrzucona, wygląda fajnie i może dziecko zachęcić do picia takiej wody, powiedzmy a la smakowej. Czyli tak, jeśli chodzi o rady dla dzieci, dla właściwie rodziców, dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Uczymy dziecko pić wodę, najlepiej. Rano dziecko wstaje, wypija powiedzmy tam pół kubeczka wody i następnie potem pozostałe rzeczy, które tam przygotowujecie na śniadanie. Owoce i warzywa mogą być dla dziecka źródłem wody, ale nigdy nie są wystarczające. W trakcie upałów dziecko, jeśli bawi się na świeżym powietrzu, musi co jakiś czas popijać systematycznie wodę. Jeśli natomiast czas spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, to także to picie musi być, aczkolwiek tutaj nie musi być tak regularne. Lepiej przyjmować w trakcie upału mniejsze porcje i ciągle, jak bawimy się z dzieckiem na polu, czyli co jakiś czas rzeczywiście, jak mama podchodzi do dziecka, napij się, potem to dziecko wyrobi w sobie nawyk picia i jest nam łatwiej pracować. Jeśli dziecko wybiera się na wycieczkę szkolną, to oczywiście butelka z wodą jest obligatoryjna. Jeśli jeśli zauważymy u dziecka niepokojące objawy, właściwie o objawach odwodnienia będę mówić potem, ale przy każdej grupie wiekowej. Jeśli wydaje nam się, że członek naszej rodziny jest odwodniony, to tak naprawdę nie rozpoczynamy od jedzenia, ale rozpoczynamy od podawania elektrolitów rozpuszczonych małymi łyżeczkami.
Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej. Jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło, gaz i lokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki kleczą, złote zęby z nieba lecą, kwitnące jabłonie. Oto chmurka na niebiesie, zgadujemy co nam niesie, biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy klniemy tuż to skandal, dzisiaj z nieba wstyd i granda, leci gorący żar. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, tak kończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają i dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, w nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Niech na tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej, kwitnące jabłonie.
Trochę może po sezonie kwitnących jabłoni, ale upał jest, więc o tym śpiewała nam Witamina. I przechodzimy do kolejnej grupy wiekowej, czyli seniorzy. Seniorzy odwadniają się równie łatwo jak dzieci, a nawet powiedziałabym z moich obserwacji bardziej, ponieważ rzeczywiście ośrodek pragnienia, im mniej pijemy i im mniej jesteśmy przyzwyczajeni do picia, trochę może zawodzić, szczególnie w upałach. Nierzadko spotykam osoby, które przychodzą i mówią, że piją 3 szklanki płynów dziennie. Ja piję pewnie z 15 szklanek płynów dziennie i czasem wydaje mi się, że jeszcze mogłabym więcej. Natomiast te 10 szklanek to jest, słuchajcie, no niestety obligatoryjne dla każdego, także dla seniora powyżej 65 roku życia. Są różne oczywiście argumenty w grupie senioralnej. No niestety żadne z nich nie są prawdziwe i nie są do przyjęcia. Całkowita ilość wody w organizmie zmniejsza się wraz z upływem lat. Było kilka audycji o seniorach, prawda? I wiemy, że wszystkie te nasze narządy, organy, no jakoś tam się starzeją. I ta ilość wody w organizmie także niestety się zmniejsza. I ten spadek to jest prawie 6 litrów w okresie od 20 do 80 roku życia. Czyli osoba powyżej 60 roku życia ma mniej wody do stracenia, czyli wcześniej, czyli nawet już jeśli ten deficyt jest pół litra, to ona będzie odczuwała, znaczy jej organizm będzie czuł skutki odwodnienia, czyli 18-latek spokojnie, nawet jak straci te 1,5 litra płyna, to jego organizm jest w stanie sobie z tym poradzić, ale już na przykład organizm 60-latka, który straci, czy ma deficyt pół litra, już będzie odczuwał niekorzystne skutki tego odwodnienia. Dlatego osoby, im jesteśmy starsi, tym musimy bardziej pilnować tego odwodnienia. Osoby, które rzeczywiście na skutek różnych przyczyn miały takie realne odwodnienie i często po podaniu tego litra kroplówki mówią, że tak jakby się obudziły na nowo. I to jest prawda. Woda, mimo tego, że tak naprawdę wydaje się, że cóż tam taka woda, prawda? Ale litr płynu powoduje, że lepiej krew płynie, dopływa do wszystkich komórek naszego organizmu, zaczynają pracować nerki i nasz organizm zaczyna lepiej pracować. Głównym narządem, który możemy uszkodzić, narażając nasz organizm na odwodnienie, oczywiście oprócz mózgu, są nerki. Nerki, ja zawsze mówię, nerki są stworzone do filtrowania wody. Jeśli wy tej wody czy płynu nie dostarczycie, to nerki po prostu będą gorzej pracować. I to nie jest tak, że my stosujemy leki odwadniające i wtedy pacjent mówi, to ja nie będę pił i nie będzie potrzeba tych leków. To tak nie działa. Nerki, żeby pracowały dobrze, żeby nie robiła się ich niewydolność, żeby nie doprowadzić do dializ czy do przeszczepu, muszą pracować, czyli muszą mieć dostarczany płyn w odpowiedniej ilości. Czyli seniorzy, ale wszystkie dorosłe osoby piją 2,5 litra wody dziennie, to jest 10 szklanek. Mniej więcej, prawda? Czyli jak ktoś mamy bardzo szczupłą osobę, no to powiedzmy, że jak ona wypije 8 szklanek, no to jest wystarczające. Jeśli do tej pory piliście 4 szklanki, to zacznijcie pić więcej. Macie dojść do 10 szklanek dziennie. 5 prostych zasad, które jakby mają doprowadzić nas do sukcesu i żebyśmy jak najrzadziej w ten stan odwodnienia doprowadzali nasz organizm. Pij wodę regularnie przez cały dzień. Nawet jeśli nie czujesz pragnienia, rób to często i powoli, małymi łykami. Bardzo ważne, jeśli sobie zapamiętacie to, że pić musimy regularnie, ponieważ nasz organizm nie potrafi magazynować wody na zapas. Ten zapas to jest krótki bardzo, czyli jeśli nawet rano się nawodnicie, to w takim upale jak jest teraz, jeśli nie wypijecie w ciągu dnia, wieczorem będziecie odwodnieni i doprowadzicie do udaru. Po drugie, najlepiej zacząć od razu pić po przebudzeniu. Ta szklanka wody po przebudzeniu, zanim zaczniemy robić cokolwiek innego. Często są osoby, które muszą zażywać leki na czczo, na przykład na tarczycę, czy leki na osteoporozę też muszą być zażywane rano na czczo. I te leki mają w sobie jakby wpisane, popij lek wodą. Pić szklankę też wieczorem przed kąpielą i jeszcze dodatkowo mieć ze sobą szklankę najlepiej przed zaśnięciem. Te szklanki mają być rozłożone równo w ciągu dnia. Jeśli coś robimy, czy w ogrodzie, czy nawet w domu, przy biurku, mieć tą szklankę z wodą w zasięgu ręki i oka. Jeśli ona, to już jest udowodnione, prawda? Jeśli mamy coś na oku, no to na oku to nie jest dobre powiedzenie chyba, ale jeśli mamy coś w zasięgu wzroku, to po prostu łatwiej nam jakby skorzystać z tej sytuacji. Czyli mamy szklankę w zasięgu wzroku, w zasięgu ręki, no to po prostu pijemy, bo nas nawet może trochę denerwować, że ona nadal jest pełna, prawda? A tam w tej szklance sobie leży piękna cytryna z kwiatem bzu, no i szkoda, żeby się tak marnowała na stole. Warzywa i owoce mogą być źródłem wody, ale nie mogą być źródłem wody jedynym. Przy pewnych zaleceniach dietetycznych czy zaleceniach żywieniowych, jakie teraz szczególnie u osób z cukrzycą czy z otyłością mamy, że jednak te owoce z tym indeksem glikemicznym wysokim wieczorem nie za bardzo się sprawdzają, to jednak podstawowym źródłem wody ma być woda. Żadnych leków nie popijamy napojami typu kawa, herbata, soki cytrusowe, ponieważ zresztą na wielu tabletkach jest napisane, szczególnie tu chodzi o sok grejpfrutowy, ale tak naprawdę wszystkie soki cytrusowe, mogą one wchodzić w interakcję z lekami, zwiększać bądź zmniejszać ich działanie. Dozwolone jest popijanie preparatów żelaza wodą z cytryną, bo żelazo się lepiej wchłania w środowisku kwaśnym. czynniki ryzyka odwodnienia. No to oczywiście warunki klimatyczne, czyli upał, jaki teraz mamy, no to jest jeden z podstawowych czynników ryzyka odwodnienia. Na początku nasz organizm gorzej sobie radzi też z temperaturami. Im dłużej jesteśmy w tym lecie, prawda, no to rzeczywiście ta homeostaza jest łatwiej do osiągnięcia. Kto się łatwiej odwadnia? Seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży. Seniorzy z powodu swojej wielochorobowości. Często mamy seniorów chorych na przykład na chorobę Parkinsona, czy po udarze mózgu, gdzie są zaburzenia połykania, demencje wszystkiego typu, że osoba po prostu powie, że nie będzie piła i koniec, prawda? I tutaj rzeczywiście opiekunom trudno jest to przezwyciężyć. Osoby otyłe, osoby w wieku powyżej 85 roku życia, długotrwale leżące, z wszystkimi tak naprawdę schorzeniami jakimiś przewlekłymi. I osoby, które ograniczają picie płynów w obawie przed nietrzymaniem moczu. To, co powiedziałam, ten argument, prawda, że nie będę pił, bo nie chcę chodzić tak często do toalety. To jest nieprawda. Narząd nieużywany, czyli nerki, po prostu zanika i doprowadza do niewydolności nerek. Odwodnienie jest stanem, który wymaga specjalnej pomocy. W początkowych stadiach oczywiście poradzimy sobie sami. Natomiast są takie sytuacje, że niestety to odwodnienie wymaga interwencji medycznej. Najczęściej to są zwykłe wlewy kroplowe. Mogą być czasem zasilone specjalnymi preparatami. Jeśli objawy odwodnienia wyglądają już, że mamy senność, ospałość, spadek ciśnienia, no to wtedy bezwzględnie czy jak najszybszy kontakt z lekarzem, albo nawet z pogotowiem ratunkowym, czyli telefon 112, przypominam. Etapy odwodnienia. W pierwszym etapie odwodnienia najczęściej odczuwamy wraz z demencją, który nam nie powie o tych wszystkich rzeczach. No ale jakieś tutaj warunki takie brzegowe czy elementy rozpoznawcze musimy mieć. Czyli jeśli chce nam się pić, to znaczy, że jesteśmy odwodnieni. Osoby, które jakby mają już wyuczone to picie, to one często odczuwają pragnienie jakby na zapas. Jeśli już czują, że nie piły przez godzinę, to im chce się już pić. No ale powiedzmy, że to pragnienie jednak jest takim elementem, który pozwala nam rozpoznawać, że być może jakieś odwodnienie się pojawia. Często przy odwodnieniu pytamy, kiedy dziecko, czy kiedy sikałeś, prawda? Czyli jeśli nie pijemy, to nasz organizm jest tak skonstruowany, że niestety wodę będzie przekazywać do mózgu na przykład, a nie do nerek. Czyli jeśli nie sikamy od iluś godzin, to znaczy, że jesteśmy odwodnieni. Oczywiście może to być też element zatrzymania moczu z innych powodów. Ale pragnienie w połączeniu z rzadkim oddawaniem moczu, z nudnościami i wymiotami, osłabieniem, to już jest odwodnienie. Jeśli próbujemy pić i nie jesteśmy w stanie pić, ponieważ mamy cały czas nudności, to znaczy, że też jesteśmy być może w pierwszym etapie odwodnienia. W takim etapie odwodnienia naprawdę nic się nie wchłonie w żołądku, zwłaszcza herbata, zwłaszcza Pepsi, zwłaszcza inne słodzone napoje, tylko płyn ewentualnie wieloelektrolitowy bądź woda. I to nawadnianie rozpoczynamy od małych łyżek. Najlepiej, jeśli osoba dorosła, no to po prostu po łyku. Natomiast mamy, które przeszły różne etapy odwodnienia u swoich dzieci, wiedzą, że na początku nawodnienie musi być po łyżeczce. Po prostu łyżeczka co 5 minut i w ten sposób wychodzimy z odwodnienia. Tak naprawdę w tym pierwszym etapie odwodnienia, kiedy jeszcze pojawia się te zawroty głowy, spadek ciśnienia, tutaj nie ma przewagi nawadniania dożylnego, czyli pozajelitowego, z nawadnianiem doustnym. Nawet szybciej wychodzimy z choroby, która doprowadziła nas do tego odwodnienia, jeśli to nawodnienie jest prowadzone doustnie. Czyli jeśli mamy takie symptomy, a podejrzewamy odwodnienie, rozpocznij przyjmowanie elektrolitów. Nawadniaj się spokojnie, nie pij olbrzymiej ilości płynów naraz, bo dojdzie do wymiotów. Czyli lepiej wypić, jeśli chce nam się bardzo pić, no nie wiem, tam powiedzmy 30-40 ml, odczekaj chwilę i dopiero zaczynaj następny etap nawadniania. Drugi etap odwodnienia, senność, rozdrażnienie, ale też ospałość taka, nadmierna drażliwość. W tym etapie tutaj może nawodnienie doustne być wystarczające, ale jeśli mamy szczególne grupy wiekowe, czyli dzieci, seniorzy i kobiety w ciąży, może się okazać, że to nawodnienie musi być już prowadzone na etapie właśnie podawania płynów dożylnych. Trzeci etap, kiedy mamy zaburzenie mowy, drgawki, zaburzenie świadomości i wreszcie utrata przytomności, no to tutaj już w ogóle wiadomo, że nawodnienie doustne nic nie da, czyli szybka pomoc lekarska. Jeśli mamy taką sytuację, to oczywiście nie dzwonimy do lekarza rodzinnego, tylko tak naprawdę na pogotowie, bo te płyny jakby muszą być podane bardzo szybko. I czwarty etap, odwodnienie może doprowadzić do śmierci, jeśli stosunkowo wcześnie nie odwrócimy tej niekorzystnej sytuacji. Im dłużej trwa odwodnienie, tym mogą się pojawić niestety zaburzenia naszych organów i tutaj głównie chodzi o nerki, które mogą być nieodwracalne. Jeśli odwodnienie trwa kilka godzin, nerki przestają pracować, to może się okazać niestety, że zostaną one już trwale uszkodzone i nigdy nie wrócą do swojej prawidłowej pracy i w efekcie mogą być konieczne czasem dializy. I to się nazywa ostra przednerkowa niewydolność nerek, czyli nie dostarczyliśmy wystarczającej ilości płynów, żeby nerki pracowały prawidłowo. W takich ogólnych jeszcze raz zaleceniach. Woda się specjalnie nie magazynuje, czyli musimy pić regularnie i mniej więcej przez cały dzień w równych porcjach. Im wcześniej rozpoczniemy nawodnienie, czyli mam na myśli, że rzeczywiście po przebudzeniu ta pierwsza szklanka będzie wypita. Różne są tutaj techniki, niektórzy piją wodę z cytryną rano na czczo, osoby, które mają zaparcia, jest taki bardzo dobry płyn też, który można przygotować sobie już wieczorem. Dodajemy do wody cytrynę i trochę miodu, mieszamy to bardzo dobrze i zostawiamy na noc i taka szklanka takiego płynu przygotowana, wypita rano, bardzo dobrze reguluje pracę przewodu pokarmowego. Do nawodnienia, dobrego nawodnienia i zdrowego nawodnienia nie służą napoje słodzone, gazowane, ale także soki. Szklanka soku dziennie jest wystarczająca, czyli nie musimy wypijać litra soku, żebyśmy byli zdrowi. Wystarczy szklanka soku, a resztę dopijamy wodą. Głównym źródłem wody ma być woda, a nie owoce i warzywa, chociaż mogą być one dobrym dodatkiem. Mleko też dobrze się nadaje do nawodnienia, jest dość dobrym płynem nawadniającym. Leki popijamy wyłącznie wodą, żelazo można popijać wodą z cytryną. Pozostałe leki najczęściej mają napisane, że popij tylko wodą, a szczególnie te leki, które są zażywane rano na czczo, czyli takie dwa newralgiczne leki, właściwie trzy mamy na czczo zażywane takie leki, czyli lek na tarczycę, lek na osteoporozę i niektóre leki na żołądek. Znaki rozpoznawcze wczesnego odwodnienia to zmęczenie, zawroty głowy, pragnienie, ciemny kolor moczu bądź rzadko oddawany mocz, ból głowy, suchość w ustach, suchość skóry, skurcze mięśni. Charakterystyczny jest też ból głowy. I do nawodnienia nadają się płyny elektrolitowe, izotoniczne, do wody dorzuć trochę soku z cytryny, sok z czarnego bzu, z aronii, miętę, żeby twój żołądek czuł, że jest tam jakiś dodatek i że musi lepiej trochę się przyłożyć do pracy z tą wodą. Woda nie musi być nudna, możesz dodać do niej ulubione owoce. Pamiętaj, że pić musisz przez cały dzień. Przygotuj sobie na upalne dni płyn z elektrolitami, jeśli pracujesz na świeżym powietrzu i jesteś narażony na pracę w upale.
Cię na sygnał. W nowe strony zadyszamy czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, gna nas. Moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak, naznaczył może przez to tak. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen trących róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś. Bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen prący dusz, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy Twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej.
Trzecia część audycji będzie troszkę mieszana. Na początek dwa fajne badania. Rozpoczyna się sezon grzybowy. Nie wiem tylko jak aura, czy troszkę wzmocni, że tak powiem, wilgotność w naszych lasach, żebyście mogli wszyscy wyruszyć na grzyby. Ja przez ostatnie 10 lat znalazłam 2 jadalne, więc nie wyruszam na grzyby. Będę korzystać ze zbiorów mojej mamy. W każdym razie wpływ jedzenia grzybów na ryzyko zgonu. Badacze z Penn State College of Medicine przeprowadzili długofalową analizę, w której porównywali ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny oraz wystąpienia zaburzeń poznawczych, np. choroby Alzheimera czy nowotworów w populacji osób spożywających i niespożywających grzybów. Populacja była dość spora, 15 546 osób. Mówiliśmy niedawno o badaniach, które były przeprowadzone na 6 osobach. Tutaj mamy prawie 16 tysięcy osób, u których analizowano dietę w latach 1988 i 1994, a śmiertelność w latach 1988-2015. W tym czasie udokumentowano u tych osób 5826 zgonów. Okazało się, że w grupie osób, które spożywały grzyby, zanotowano o 16% niższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu do osób, które grzybów nie spożywały. Zaobserwowano, że spożycie jednej porcji grzybów na dobę zamiast jednej porcji przetworzonego lub czerwonego mięsa na dobę związane było z niższym o 35% ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Ten pozytywny wpływ spożycia grzybów na przeżycie tłumaczy się zawartymi w nich przeciwutleniaczami, czyli tymi antyoksydantami, a szczególnie glutationu i ergotioneinie. Zatem, jeśli przygotowujecie sobie obiad, to zastąpcie mięso czerwone grzybkami. Ale oczywiście mam na myśli grzyby jadalne. W tym badaniu w opisie było napisane, że tak naprawdę rodzaj grzybów nie miał istotnego znaczenia. Mogą to być pieczarki, boczniaki, prawdziwki, jakie tam sobie grzyby wymyślicie, kurki, rydze. Nie ma to istotnego znaczenia. Czyli lepiej zjeść porcję grzybów niż porcję czerwonego, przetworzonego mięsa. I drugie fajne badanie, bardzo też jakby związane z moją linią, którą chcę Wam przekazać zaleceń żywieniowych. Mianowicie w kolejnym badaniu rozpatrywano związek spożycia oliwy a ryzyko zgonu. Tutaj oczywiście nie możemy przenieść jakby bezpośrednio wyników tego badania na nasz olej rzepakowy, ale wiemy, że nasz olej rzepakowy ma świetne właściwości także jeśli chodzi o rozkład tych dobrych tłuszczów. Zatem powiedzmy, że trochę to przeniesiemy, aczkolwiek badanie dotyczyło oliwy z oliwek. Spożywanie ponad pół łyżki stołowej lub ponad 7 gram oliwy na dobę, czyli łyżka to jest 15 gramów, czyli te 7 gram oliwy to jest rzeczywiście takie pół łyżki oliwy na dobę, zmniejszało ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 19% w porównaniu do osób, które ją rzadko spożywały lub w ogóle nie spożywały. Większe spożycie oliwy związane było z mniejszym o 19% ryzykiem zgonu z powodu chorób układu sercowego, a o 17% zmniejsza ryzyko zgonu u osób spożywających oliwy z powodu nowotworu złośliwego. O 29% w chorób neurodegeneracyjnych, czyli choroba Alzheimera, Parkinsona i demencję oraz 18% ryzykiem zgonu z powodu chorób układu oddechowego. Zatem grzyby z oliwą i popijamy wodą. Myślę, że to jest takie podsumowanie dzisiejszej audycji. Natomiast ostatnia część będzie dotyczyła tego, co pewnie gdzieś tam się w telewizji przewija. Mianowicie od zmian, które od 1 lipca są przewidywane w podstawowej opiece zdrowotnej. 1 lipiec już w piątek. Na pewno w przestrzeni medialnej to wszystko jest omawiane, aczkolwiek mamy dzisiaj 29 czerwiec i jeszcze odpowiednich rozporządzeń nie ma, więc oczywiście 1 lipca w piątek nic z tych rzeczy, które zapowiadane jest, pewnie się nie odbędzie, aczkolwiek musimy się do nich przygotować, no a trudno się na razie przygotować, skoro jest tyle niewiadomych, ale pokrótce Wam jakby opowiem, jakie są plany zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Składka zdrowotna, ta, którą płacicie co miesiąc na zdrowie, które obsługuje wszystkie poziomy opieki medycznej, czyli podstawową opiekę zdrowotną, specjalistykę i szpitale, wszystkie terapie celowane i tak dalej, pozostaje jakby nadal na tym samym poziomie. Podstawowa opieka zdrowotna w tej chwili działa tak naprawdę na podstawie stawki kapitacyjnej, czyli za osoby na przykład w wieku, tu wydrukowałam sobie, bo nie wiem tego dokładnie, ale w wieku na przykład od 40 do 65 roku życia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej za deklarację dostaje około 22 zł na miesiąc. To jest 19,97 netto, no czyli brutto to będzie tam jakieś 22 zł miesięcznie. Natomiast no, w różnych grupach wiekowych jest oczywiście różnie. W grupa wiekowa 20-39 to jest 14,90 netto, czyli około 16 zł. Oczywiście od 65 roku życia ta stawka jest trochę większa, bo to jest 40 zł netto, czyli pewnie jakieś tam 44 brutto. Czyli tak to mniej więcej wygląda, że tyle z tej waszej składki zdrowotnej co miesiąc jest przeznaczane na podstawową opiekę zdrowotną i ta składka jakby się tutaj nie zmienia. Natomiast to, co my robimy już w przychodni, bardzo duży nacisk będzie położony na profilaktykę i bałkuje to w tych audycjach, też podczas rozmów z wami. Bardzo się często denerwujecie, że przypominam, że kolonoskopia nie zrobiona, że mamografia nie zrobiona, że nie zrobione badania w programie 40+, że nie zgłaszacie się do programu kardiologicznego. Naprawdę nareszcie jakby tutaj też te osoby, które odpowiadają za opiekę zdrowotną, zrozumiały, że profilaktyka jest niezwykle ważna. I musicie z nami współpracować na tym etapie, bo my będziemy też sprawdzani, ile z was te badania profilaktyczne wykonuje, jaka jest zgłaszalność danej populacji do badań profilaktycznych, czyli takich, które mają służyć wczesnemu wykrywaniu chorób, zapobieganiu chorób i mają przede wszystkim służyć poprawie zdrowia całej populacji, czyli będą trochę zmienione zasady programu kardiologicznego SIMP, który prowadzimy w przychodni akurat już od samego początku, wydłużone zostają grupy wiekowe od 35 do 65 roku życia. W tej chwili to było do 55 roku życia. My już pracujemy według nowej skali, czyli tak zwanej SCORE 2. To dla was nie ma istotnego znaczenia, ale określamy tutaj ryzyko sercowo-naczyniowe dla populacji polskiej. Natomiast bardzo proszę po prostu, żeby osoby, które znajdują się w tych grupach wiekowych, my wysyłamy do was SMS-y, no to jest wszystko nieefektywne. Zacznijcie też myśleć o waszym zdrowiu tak, jakby ono należało do was, a nie do mnie, do POZ-u, do NFZ-u i do państwa. Wasze zdrowie w 50% zależy od was, czyli im wcześniej wykryjemy nadciśnienie tętnicze, im wcześniej wykryjemy cukrzycę, tym te szkody dla organizmu będą większe. Do tego służą badania profilaktyczne i tak naprawdę nie służą do tego, żebyśmy 50 razy was prosili o coś, żeby przyjść na zwykłe badanie na czczo rano, prawda? I to jest w większości w tych młodszych grupach wiekowych wszystko, czego wymagamy. Kolonoskopia, mamografia może wymagają nieco więcej zaangażowania z waszej strony, ale naprawdę nie jest to jakieś zaangażowanie niemożliwe do wykonania. Powiedzmy, że trochę lepiej jest w populacji kobiet, ale naprawdę z mężczyznami pracuje się w ramach profilaktyki bardzo ciężko. Kolonoskopia to jest już badanie nie do przeżycia w tej populacji. Ile ja muszę się po prostu argumentów przytoczyć, żeby mężczyzna się zdecydował zrobić to badanie profilaktyczne, to już nawet nie chcę tutaj mówić, ale to jest jedno z najlepszych badań profilaktycznych. Będzie też pewnie kolejna audycja o tym badaniu, aczkolwiek no już dla mnie to jest po prostu strasznie nudne. Ciągle proszenie tak jakby o to samo. No i mamografia u kobiet i cytologia. I te badania też będą sprawdzane jakby, my już mamy wgląd, ponieważ my pracujemy na SIMP-ie, ale przychodnie, które do tej pory tego nie robiły, ale my wiemy, które kobiety zrobiły cytologię, które zrobiły mamografię. Oczywiście jest problem też taki, że część kobiet robi cytologię w gabinetach prywatnych i to nie wchodzi jakby do tego systemu profilaktycznego. No ale jeśli przyniesiecie nam, czy przyślecie na maila i my sobie wpiszemy, to wtedy po prostu już mamy sytuację jakby wyprostowaną, nie będziemy wam przypominać, że te badania są niezrobione. Czyli bardzo duży nacisk w tym nowym od 1 lipca rozdaniu jest położony na profilaktykę. Będziemy też mieć jakby możliwość wykonania większej liczby badań i tutaj głównie rzeczywiście ja akurat się z tego cieszę, bo sporo anemii tutaj musimy diagnozować. Będzie tak zwany fundusz powierzony, nie wiemy oczywiście ile będzie na to przeznaczonych pieniędzy na razie, ale diagnostyka anemii będzie już taka lepsza, bo część z was wie, że musieliście płacić jakby za ferytynę, za witaminę B12 i ona teraz będzie w tym funduszu, ma być od 1 lipca. Też będzie ten antygen Helicobacter pyroli w kale, co robimy w sumie stosunkowo też często u pacjentów w trakcie leczenia choroby wrzodowej czy po eradykacji, żeby sprawdzić, czy udało się tą bakterię zniszczyć przy leczeniu choroby zapalnej żołądka i dwunastnicy. Pojawia się też w funduszu powierzonym anty-HCV i to też jest dobra wiadomość, aczkolwiek osoby, które brały udział i mogą wziąć nadal udział w profilaktyce 40+, przypominam, że skierowanie na to badanie możecie sobie wygenerować, jeśli macie swoje internetowe konto pacjenta, każda osoba, która ukończyła 40 rok życia, może to zrobić. Badania wykonywane są bezpłatnie, po wypełnieniu specjalnej ankiety profilaktycznej. Jeśli nie macie internetowego konta pacjenta, to my takie skierowania też generujemy. U pań pielęgniarek można też spróbować po prostu wysłać na maila, żeby wygenerować, jeśli nie macie dostępu rzeczywiście do swojego internetowego konta pacjenta. Albo robimy to podczas wizyty, tak już u nas się to właśnie odbywa. No i pojawia się też fajna rzecz, mianowicie szybkie testy diagnostyczne do wykonania w gabinecie zabiegowym. My oczywiście ten CRP, szybki test ilościowy, wykonujemy i w tej chwili płacicie za niego, bo jest to ten test, który wykonujemy tak jakby od ręki. Finansowane jest zwykłe CRP, natomiast szybki, który potrzebujemy przy infekcji, wykonujemy i on u nas kosztuje 15 zł, ponieważ paski kosztują 12. Ale test będzie refundowany tylko i wyłącznie dla dzieci do ukończenia 6 roku życia. No tak tutaj NFZ sobie wymyślił, że to tylko dzieci do 6 roku życia, aczkolwiek w tych grupach wiekowych, powiedzmy do 45 roku życia, jest on bardzo, bardzo konieczny, no ale refundacja będzie tylko do 6 roku życia. No i strep test, czyli to, co też wykonujemy, badanie w kierunku paciorkowca i też będzie on refundowany. I ten test, no wiecie, że teraz dzieci też chorują właśnie na paciorkowca grupy A, sporo jest szkarlatyny, to są właśnie te testy, które diagnozujemy, które umożliwiają nam diagnozę tej choroby i właściwe zastosowanie leczenia, bo tak naprawdę jeśli wychodzi nam dodatni test na paciorkowca, to antybiotykiem jakby z wyboru jest penicylina. Penicylina, jeden z najlepszych wynalazków do tej pory medycznych i mimo tylu lat, tylu bakterii, które utraciły wrażliwość na leki stosowane, to akurat paciorkowce nadal są wrażliwe na penicylinę. Będzie też możliwość kierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na tomografię komputerową klatki piersiowej. Tu mają się ukazać dopiero wytyczne konsulenta krajowego do spraw pulmonologii, jakie będą zasady tego kierowania na to badanie, więc proszę się 1 lipca nie zgłaszać po skierowanie, ponieważ go nie wypiszemy, bo muszą się ukazać wytyczne, żebyśmy mogli z tym popracować. No i wreszcie ta słynna opieka koordynowana, o której słyszycie, będzie polegać na tym, że tak naprawdę będzie możliwość prowadzenia pacjenta, no nie jest to jakby dla mnie nowość, bo ja akurat pacjentami z nadciśnieniem i z cukrzycą się zajmuję. Niemniej jednak będzie możliwość jakby wybrania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na przykład kardiologa, z którym będzie współpracował. Oczywiście na razie sobie tego nie wyobrażam, ponieważ mamy dostępnych na NFZ kardiologów w naszym rejonie, dwóch w przychodni na Żwirki i Wigury, kilku w szpitalu i nie wyobrażam sobie, w jaki sposób oni mieliby moich specjalnych pacjentów, kiedy oni mają to przyjmować, więc na razie z tą opieką koordynowaną będzie pewien problem. Pewnie w dużych ośrodkach akademickich to się bardziej uda. U nas, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać, więc też od 1 lipca na pewno proszę nie liczyć na opiekę koordynowaną w zakresie diabetologii, endokrynologii, kardiologii i pulmonologii, bo pewnie to się na pewno nie uda. Czyli co nas czeka od 1 lipca? Na pewno wasze większe zaangażowanie do badań profilaktycznych i tutaj no, sami musicie jakby uderzyć się w piersi, liczby nie kłamią. W Polsce mamy populację kobiet przebadanych mamograficznie w granicach 40%, w Skandynawii to jest 80 parę procent, więc żebyśmy do tego doszli, to 60% kobiet musi się w trybie szybkim przebadać. I my po prostu czekamy na te kobiety. Ośrodki, które wykonują mamografię, naprawdę czekają. To nie jest tak, że zadzwonicie i tą mamografię otrzymacie za 3 miesiące, czy tam za 4. Po prostu ta mamografia może się odbyć tak naprawdę od ręki najczęściej w tych ośrodkach, które prowadzą to badanie. W ośrodku, w szpitalu uniwersyteckim już tak naprawdę jest to tak uproszczone, że w tej chwili pierwszy i drugi etap, czyli mamografia i ewentualnie uzupełniające USG, odbywa się nawet w jednym dniu, czyli robimy wszystko, żeby jak najwcześniej wykryć ewentualną zmianę, bądź po prostu stwierdzić, że kobieta jest zdrowa. I tutaj jakby uważanie, że mi się nic nie dzieje i nie muszę robić tego badania, no to jest nieprawdziwe. Czyli zmierzając do końca, podsumowanie. Grzyby, oliwa i woda. Przechodzimy do diety warzywnej, likwidując mięso i to też będzie profilaktyczne działanie dla naszego organizmu. Od 1 lipca nowe zasady pracy w POZ, ale one pewnie 1 lipca się nie odbędą, ale będziemy pracować nad tym, żeby to jakoś tam zadziałało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pięknego wieczoru, bo dzisiaj Piotra i Pawła, więc pewnie wszyscy wypoczywacie. Przygotujcie sobie fajny wodny napój z czarnym bzem, ja czarny bez lubię, z imbirem i z cytryną. Dobrze, te 2 szklanki wieczorem już możecie spokojnie zacząć pić, a od jutra rozpoczynacie 2 szklaneczki rano na czczo. Jeśli ktoś ma do popicia jakieś leki, to popija wodą. No i potem przez cały dzień, aż do tych 10 szklanek. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Jaki będzie temat audycji, to zobaczymy. Ale myślę, że będzie o antybiotykach. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji, trzeba jakieś mieć. A gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak ze mną niech ściany się kręcą, no tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no tańcz, potem powróci mój szary świat.
On lubił się włóczyć.